w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi.
Izolatka. John stał niewzruszony rozkazem. Stał, wpatrując się w nich. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Do tyłu. Krzyknął, robiąc krok w jego stronę. Był zdeterminowany, by pokazać Johnowi, kto tu rządzi. Nagle w tym momencie rozległ się huk wystrzału z broni palnej. Pielęgniarz odwrócił się z zaskoczenia. Podejrzany wystrzał zdekoncentrował go. Odwrócili się oboje, zapominając o rozwiązanym, nagim Johnie, stojącym i tylko czekającym na idealną okazję, by uciec. John zinflirtował wzrokiem pielęgniarza, stojącego przed nim. Był jego wzrostu, nieco mniejszy na szerokość barków, lekki, wystający poza obręb spodni brzuch, ewidentna nadwaga. Przy pasie miał przypiętą białą pałkę teleskopową, natomiast z drugiej strony tułowia przypięty zestaw kluczy. Johnny, to jest twoja szansa. Zaatakuj go. John zrobił krok do przodu. Energicznie skręcił się w pasie. Zacisnął pięść i z zaskoczenia uderzył pielęgniarza w głowę. Uderzenie nie było nienadzwyczaj silne. John nie był w stanie fizycznym pozwalającym na mocniejszy. Aczkolwiek oszołomiony strażnik uderzeniem zachwiał się, odchodząc kilka kroków do tyłu, w stronę wyjścia. Chłopak nie zwlekał z następnymi uderzeniami. Świadomość, że jest to prawdopodobnie ostatnia szansa na przeżycie, pobudziła jego zmęczone, osłabione i okaleczone ciało. Prawy sierpowy, następnie lewy, kończąc na podbródkowym. Pielęgniarz padł na ścianę, obijając ją i zostawiając na niej ślad własnej krwi. John ciężko dyszał. Zmęczenie dawało mu się znaki. Jednakże spojrzał wściekle na pielęgniarza, stojącego w drzwiach. Był wystraszony oraz początkowo jakby nie zdawał sobie sprawy, jak beznadziejnej sytuacji się znalazł. Dopiero po chwili chaotycznie starał się odpiąć klucze z pasa i zatrzasnąć za nimi Johna. Było to jednak za późno oraz klucze nie ułatwiały sprawy. Zaciął się zamek. Młody chłopak szarpnął nimi, gdy John powoli zaczynał kroczyć w jego stronę. Kurwa! Zaklnął chłopak, odchylając głowę do góry, patrząc, jak daleko jest Johna. Był blisko. Za blisko. Natychmiastowo chwycił zapałkę i starał się cofnąć o chociaż dwa kroki, by nie znajdować się równo w przejściu. Ograniczało ono jego pole manewru pałką teleskopową. Pomimo jego wszelkich starań, było jednak za późno. John dopadł go. Chwycił obiema rękami o jego chudą, niemal wychudzoną twarz i silnym, wyczerpującym ruchem roztrzaskał ją o metalową framugę drzwi. Po uderzeniu na framudze zostało wgłębienie oraz czerwona krew. Natomiast chłopak padł na ścianę i osunął się na ziemię. Uległ sile uderzenia natychmiastowo. Nie były potrzebne żadne poprawki. A i tak John wykorzystał cały zapas energii na to jedno uderzenie. Gdyby coś poszło nie tak, nie zdołałby się obronić przed kontratakiem ze strony pielęgniarza. Resztą sił podszedł do chłopaka. Chwycił fragment jego uniformu i przyciągnął je do izolatki. Następnie próbował odpiąć klucze do wejścia. Zacięły się. Pomyślał John, odstępując od chłopaka, przyjmując tym samym za cel klucze od drugiego pielęgniarza. Podszedł do niego, nieco chwiejąc się przy tym i schylił się do niego. Sięgnął ręką o metalowy brelok, na którym wisiały klucze. Odpiały się bez żadnego oporu. John uśmiechnął się. skierował się do wyjścia. Potem, gdy już przekroczył próg, zamknął za sobą wielkie, metalowe drzwi. Włożył do środka największy z kluczy i przekręcił go, tym samym zamykając drzwi i odcinając się od nieprzytomnych strażników. Nagi i wyczerpany oparł się o ścianę. Ciężko dysząc, próbował złapać powietrze do płuc. Spoglądał równocześnie wokół siebie, czy żaden inny pielęgniarz nie znajduje się wokoło. Lecz panowała w tym miejscu idealna cisza. Czerpał z niej radość. Oparł głowę o ścianę, usiadł na ziemi i wsłuchał się w błogą ciszę. Nagle jego uszu dobiegł odgłos kroków, szybkich, synchronizowanych, dobiegających z jego lewej strony. Odruchowo przekręcił głowę w bok. Spodziewał się grupy mężczyzn w białych uniformach z pałkami w ręce, zbliżających się do niego z chęcią ubicia okaleczonej, bezbronnej zwierzyny. Jednakże jego oczy dostrzegły dwie sylwetki, dwóch mężczyzn, białego oraz czarnego, podobnej postury i sylwetki, ubranych w normalne, cywilne ubrania. Jeden z nich niósł w swych rękach coś na kształt broni. Nie potrafił przyjrzeć się jej dokładnie, podobnie jak ich twarzom, ponieważ znajdowali się daleko od niego. Odwrócił od nich wzrok. Zamknął również oczy. Żyjemy? Chyba tak. To dobrze, Johnny. Tego właśnie od ciebie chciałem. Byś przeżył to piekło. Wiem, że było ciężko. Zdaję sobie sprawę, iż robiłeś rzeczy, o które nigdy byś się nie podejrzewał. Czy ona... Czy... ta Betty była prawdziwa? Głos w jego głowie zamilkł na krótką chwilę. Była prawdziwa. Była prawdziwa, ponieważ tkwi gdzieś w twoim sercu. Żyje w twojej pamięci. Ty żyjesz dla niej i dla Nataszy. To one doprowadziły do tego, że siedzisz tu. Żywy. To one podjudziły twoją wolę walki, wolę przetrwania. Skinął głową, uśmiechając się. A ty? Jesteś prawdziwy? Dlaczego się zjawiłeś w mojej głowie właśnie teraz? Och, Johnny. Zawsze tu byłem. Jestem głosem twoich najskrytszych myśli. Byłem tu wcześniej. Jestem tu teraz. I będę aż do twojego końca. Ale nigdy ci tak naprawdę nie słyszałem. Nie musiałeś. Nigdy nie byłeś w tak silnej potrzebie jak teraz. Zapadałeś się. Atak. Śmierć Betty. Tych dwóch mężczyzn. Następnie tortury. Izolatka. Kończąc oczywiście na odkryciu prawdy o swym przyjacielu. Danym. Czyli jak stąd wyjdę, ponownie przestanę cię słyszeć. Tak to działa. Ale nie martw się. Zawsze tu jestem. I będę, aż psychicznie się nie pozbierasz. A teraz wstawaj, bo masz jeszcze jedną sprawę do załatwienia. John otworzył oczy. Nad nim stało dwóch mężczyzn. Tych samych, co widział przed momentem, jak jeszcze biegli. W pierwszych chwilach, jak zamknął oczy, nie słyszał ich zawołań. Był wyłączony na wszelkie bodźce zewnętrzne. Jakby odpłynął. Aczkolwiek teraz, gdy w pełni się wybudził, doskonale rozpoznał głos oraz twarz jednego z nich. Tego białego o normalnej posturze. Przeciętnego Amerykanina. Ten sam, co mierzył do niego z tej samej broni, którą obecnie trzymał w rękach. Wyglądasz paskudnie, John. Pozwolił sobie skomentować Paul. Zresztą bardzo trafna uwaga. W niczym nie przypominał chłopaka z baru. Tamten był postawny, o lekkim, piwnym brzuchu. Jego policzki były napuchnięte, a wzrok zdeterminowany. Ten siedzący tutaj był całkiem inny. Mocno wychudzony. Nic nie pozostało po jego zalegającym brzuchu piwnym. Podobnie po jego policzkach. Teraz były znacznie bardziej widoczne kości policzkowe. Lecz największą różnicę widać było po jego wzroku. Wcześniej zdeterminowany, pewny siebie. Niemal szalony dziennikarz. Obecnie zastąpiony został przez panującą w nim pustkę. Wydawać by się mogło, że przez te kilka dni upłynęło z niego wszelakie życie. Jakby wszystko, o co walczył, dlaczego tu przyjechał, nie miało już ostatecznie żadnego sensu. Choćby jego życie również było bez sensu. Ty również, Paul. Co ty tu robisz, pielęgniarzu? Paul skrzywił się z lekkim grymasie oburzenia. Przyszedłem cię uratować. Spodziewałem się, iż jesteś skrajnie nieodpowiedzialny. Ale żeby aż tak? John chciał odpowiedzieć, ale po namyśle zmienił zdanie. Paul miał rację. Było nieodpowiedzialne samemu infiltrować takie miejsce, bez żadnego przygotowania. Potem Paul wyciągnął rękę i podał ją Johnowi. Ten bez żadnego oporu skorzystał z pomocy nieznajomego. Następnie Paul zdjął z siebie swój zamszowy, podmokły płaszcz i okrył nim nagiego Johna. Zabierajmy się stąd, orzekł stanowczo Paul do Johna i Simona. Nie, wtrącił natychmiastowo John. Nie możemy puścić wolno doktora Coopera. Paul po usłyszeniu tego nazwiska rozszerzył źrenice zdziwienia. Przez te wszystkie lata był pewien, że od dawna smaży się w piekle. Ale przecież on nie żyje, krzyknął Paul. Trąbili o tym w każdych wiadomościach w kraju, dodał Simon. John nie zaprzeczył ich wypowiedzi i następnie sprecyzował, co miał na myśli, że chodzi o jego syna, który przejął pałeczkę po ojcu. Nie powiedział im oczywiście całej prawdy. Historii, jaka łączy ich oboje i dlaczego tak bardzo mu zależy na dopadnięciu danego. Całkowicie zapomniałem o tym dzieciaku, odparł Paul. Przychodził wraz z ojcem, by obserwować, co tatuś robi po godzinach. Kurwa, ten człowiek stworzył potwora. Dlatego musimy go powstrzymać, by się już nigdy historia nie powtórzyła. Johnowi niemal wybuchły ogniem jego własne oczy. Paul zauważył, że czegoś im nie mówi, ale stwierdził, iż nie jest to jego sprawa. On chce tylko i wyłącznie zakończyć to, po co tu ostatecznie przyszedł. Wszyscy, będąc bezkompromisowo zgodni, udali się przed siebie korytarzem. Zmierzali w kierunku gabinetów lekarzy i tych z pacjentów, którzy nie wylądowali osamotnieni w izolacji. Pierwszy biegł Paul, ze swoją strzelbą naładowaną 2 nabojami i 13 w kieszeni spodni. Następny w kolejności był John, osłabiony, bez żadnej broni, a zamykał całą stawkę Simon wraz ze swoim niezawodnym rewolwerem 38. Bez przeszkód dobiegli do rozwidlenia. Usłyszeli dalsze jęki mężczyzny, którego pozbawili nogi poprzednio. John, widząc krew, wszędzie, oraz leżący fragment nogi, pozwolił sobie skomentować działania mężczyzn. Nie patyczkujecie się, orzekł John. Daruj sobie kazania. Paul nie powiedział nic. Był w pełni skupiony na zadaniu. Już miał ruszać przed siebie w kłąb korytarza, prowadzącego do ostatniego miejsca, gdzie mógł znaleźć Coopera. Ale zatrzymał się i powiedział: pójdę sam. Simon, weź Johna na zewnątrz i wsiądź do samochodu. John nie jest w stanie dalej iść z nami. Potrzebuje wizyty u lekarza. John pokręcił głową. Nie możesz za mnie decydować. Oburzył się. Widzisz swoją nogę? Wskazał na nią palcem. Jak przestaną działać leki przeciwbólowe, nie dasz rady chodzić. I grozi ci martwica, co łączy się bezpośrednio z amputacją nogi. Powiedział ze spokojem Paul. John, choć oburzony taką, a nie inną decyzją Paula, zgodził się z nią. Dany już zbyt wiele mu odebrał. Nie mógł pozwolić na to, by przez niego został jeszcze kaleką. Paul, jeśli go spotkasz, nie wahaj się. Wystrzel w niego tyle naboi, ile będzie trzeba. A jak upadnie, to kolejny raz strzel, by ten potwór nigdy nie powrócił. Oznajmił stanowczo i bezwzględnie John, odwracając się i krocząc z trudem ku wyjściu ze szpitala. Simon i Paul zostali sami. Masz zamiar wrócić? Zapytał Simon. Paul zaprzeczył. Co mam z nim zrobić? Jak tylko wsiądziecie do samochodu, musicie odjechać jak najdalej się da. Od razu kieruj się do szpitala. Spojrzał się na Johna. Będzie się opierać, ale kategorycznie go nie słuchaj. Nie czekajcie na mnie. Zatem jest to nasze ostatnie spotkanie? Paul potwierdził i podał rękę przyjacielowi. Ten nie tylko odwzajemnił uścisk, a objął go rękoma. Następnie odstąpił go i poszedł wraz z Johnem do wyjścia, a Paul szedł na ostatnie spotkanie z diabłem. Kroczył spokojnie. Spojrzał na zegarek. Minęło dobre 20 minut od ogłoszenia rozkazu eksterminacji pacjentów. Był pewien, że nie zdąży na czas im pomóc. Według tego rozkazu każdy pielęgniarz ma przydzielonego jednego pacjenta, któremu ma podać cyjanek. Zatem cały zabieg ma nie trwać dłużej niż 10 minut. Doszedł do ogromnego pomieszczenia. Wielkością przypominało halę. Składało się z kilku pięter. Na najwyższej kondygnacji znajdowały się kiedyś oraz dziś gabinety lekarzy. Natomiast każde dolne piętro było przeznaczone dla więźniów. Paul w pierwszej kolejności udał się do gabinetu, gdzie kiedyś urzędował jego poprzedni szef, Lee Cooper. Lecz nagle jego spokojny krok został przerwany przez przeraźliwy krzyk. Dobiegał z niższej kondygnacji. Od razu odwrócił się i przyspieszył. Ponownie biegł, jakby od tego zależało życie. Cóż, możliwe, że zależało. Zbiegł po schodach na niższe piętro. Zatrzymał się i wytężył słuch, by odnaleźć źródło krzyku. Nie miał czasu na bezcelowe bieganie po kolejnych piętrach, gdy ktoś może właśnie umierać. Ponownie go usłyszał. Błagalne, bardziej wyraziste błaganie o pomoc. Dobiegało z tego piętra, na którym obecnie przebywał. Dokładnie po prawej jego stronie. Sprawdził stan naładowania strzelby. Nie chciałby się znaleźć w sytuacji, gdy nagle strzelba okazuje być nieprzeładowana. Jednak wszystko było w jak najlepszym porządku. Ruszył przed siebie, trzymając się prawej strony. Przed nim znajdowało się 10 cel. Dźwięk był dosyć wyrazisty, więc wątpił, iż więzień będzie na samym końcu hali. Minął pierwszą, pusto. Druga, pusta. Kolejne trzy również były puste. Paul zaczął się denerwować. Każda stracona chwila mogła oznaczać śmierć niewinnej osoby. Stawał się również wyraźniejszy. Paul rozpoznał, że jest to krzyk dziewczyny. Gdy przebiegał obok szóstej z kolei celi, zobaczył dwie osoby będące wewnątrz. Dziewczynę i chłopaka. Dziewczyna leżała na ziemi, zakrywała swoją twarz rękoma. Płakała. Jej piękne, rude włosy opadały na ramiona. Więzili ją tu. Naprzeciw jej stał młody chłopak. Jego bujne, blond włosy opadały na ramiona. Trząsł się. Paul spostrzegł, jak w prawej dłoni trzyma fiolkę, prawdopodobnie z trucizną. Automatycznie przymierzył broń i wycelował do chłopaka. Odłóż to, rozkazał. Nie musisz tego robić. Chłopak milczał. Stali w milczeniu, aż wydusił z siebie. Jeśli tego nie zrobię, to on mnie zabije. Kto? Cooper? Nim się nie martw. Zajmę się nim. Nikt ci nie grozi. Odpowiedział. Spójrz na nią. Jest przerażona. Bezbronna. Jej życie zależy od ciebie. Chłopak zbliżył się niebezpiecznie blisko do dziewczyny. Paul nasunął palec na spust broni. Zachowaj się jak pieprzony mężczyzna, kontynuował. I ją uratuj. Cooperem się nie przejmuj. To jest już mój problem. Zatrzymał się i wypuścił z rąk fiolkę z trucizną. Następnie odwrócił głowę i spojrzał przez bark na mężczyznę, który mierzył do niego z broni. Dziękuję. Zajmę się nią. Paul kiwnął głową i ponownie ruszył po Coopera. Nie był pewien, czy ufa temu chłopakowi, czy ufanie temu chłopakowi to dobry pomysł, ale nie miał innego wyjścia. Albo dziewczyna, albo Cooper. Wybór był prosty. Jest to bezwzględne, ale konieczne. Wszedł po schodach. Ponownie stał na najwyższym piętrze i szukał wzrokiem dawnego gabinetu ordynatora. Spostrzegł go. Na drzwiach pisał drukowanymi literami Cooper. Zacisnął zęby oraz dłonie na broni. I zdecydowany udał się do gabinetu. Wokół panowała idealna cisza. Oznaczała ona, że oprócz tamtego chłopaka i dziewczyny, nikogo innego tu nie było. Był on sam, śmierć oraz jego nadzieja na spotkanie chłopaka, przez którego stary koszmar powrócił ponownie. Doszedł do drzwi i zatrzymał się. Słodkich snów. Scenariusz i realizacja. Paweł Klima.